Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Spotykamy się w nowym roku, więc myślę, że jest to dobry moment, aby z punktu widzenia prawnika powiedzieć o Polskim Ładzie. Do tej części rozmowy zaprosiłam doktora Piotra Kapustę, radcę prawnego. W drugiej części audycji opowiemy o dostępie do informacji publicznej. W roli eksperta wystąpi dr Przemysław Sztejna, radca prawny. A zaczniemy od Polskiego Ładu. Do udziału w audycji zaprosiłam doktora Piotra Kapustę, radcę prawnego. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Myślę, że uda nam się odpowiedzieć na pytanie, kogo dotyczy, a kogo dotknie Polski Ład.
Pani redaktor wyznaczyła temat rozmowy szeroko i od razu powiem, że nie na wszystkie pytania odpowiem, bo na prawie podatkowym się nie znam. A to, do czego doszedłem i z czym się dzisiaj mogę podzielić, to jest oczywiście samodzielna lektura przepisów, to jedno, ale bardzo duża zasługa mojej pani księgowej oraz koleżanek z pracy, które też musiały przetrawić Polski Ład i powiedziały, że Polski Ład dotyczy wszystkich, a jak dotknie, to tylko niektórych.
Jak mamy to rozumieć? Czy już pędzić jutro do księgowego i księgowej w naszym zakładzie pracy i się pytać o szczegóły?
Powiem szczerze, że tak, poszedłbym porozmawiać, zwłaszcza, że sam jestem przykładem tej osoby, która 31 grudnia dopełniała jeszcze różnych formalności w zakładzie pracy, ażeby wypłata już na warunkach Polskiego Ładu była wypłacona w sposób taki, jaki, powiedzmy sobie, świadomie życzę sobie, żeby tak była zrealizowana wypłata. Czy moje posunięcie było właściwe, niewłaściwe, na ile ono będzie dla mnie korzystne, to się okaże, ale przemyślenia, które miałem, spowodowały podjęcie określonych decyzji. Jeżeli chodzi o takie pierwsze myśli, które, czy z czym powinniśmy pójść do kadrowej, księgowej, myślę, że do księgowej prędzej, to na przykład kwota wolna od podatku i ulga odliczana co miesiąc od należności, którą należałoby odprowadzać, to jest tak zwany PIT-2. Tak sygnalizacyjnie powiem PIT-2 i o tym warto w księgowości porozmawiać, czy my taki dokument mamy złożony, czy też nie. Jeżeli mamy jedno miejsce pracy i nigdzie więcej nie pracujemy, to ta uwaga nas w zasadzie nie dotyczy. Warto się zainteresować, czy tylko PIT-2 mamy złożony. Natomiast jeżeli pracujemy w większej liczbie miejsc na umowę o pracę, albo jeszcze dodatkowo prowadzimy działalność gospodarczą, to taki PIT-2 powinniśmy mieć złożony u jednego pracodawcy, a kiedy mamy działalność gospodarczą, to przez siebie jako płatnika, jako przedsiębiorcę tego rodzaju rozliczenie powinno nastąpić. Mówię o tym z tego względu, że ulga, która była rozliczana dzięki PIT-owi 2, wzrosła bardzo mocno i o ile pamiętam, w tym roku to było nieco ponad 500 zł rocznie, a w tej chwili jest to rocznie 5000. Naturalnym jest, że jeżeli w wielu miejscach będziemy naliczać sobie tę ulgę w ciągu roku, a możemy ją naliczyć tylko raz, to okaże się, że w rozliczeniu rocznym składanym w 2023 roku będziemy musieli oddać nienależnie naliczaną ulgę. Stąd na przykład ten PIT-2 warto sobie zweryfikować.
Myślę, że większość z nas zauważyła, że w tej przestrzeni takiej medialnej, publicznej pojawiło się takie określenie klasy średniej. Ja nie wiem, panie mecenasie, czy my mamy już, czy dopiero się buduje klasa średnia, ale coś w tym kontekście Nowego Ładu i klasy średniej się pojawiło. Pojęcia klasy średniej, czy my możemy to jakoś wyjaśnić?
Pojęcie klasy średniej faktycznie pojawia się przy Polskim Ładzie. Tak jak pani redaktor mówi, ono nie jest zdefiniowane. To są jakieś sztywne ramy uzyskiwanego przychodu w ciągu roku i ustawodawca stwierdził, że ten, kto zarabia w pewnych widełkach, jest klasą średnią.
Tak mi się wydaje, że jakby pensja nie konstytuuje klasy średniej, tylko zupełnie inne warunki.
No właśnie, dokładnie tak, ale tak się utarło w ciągu, powiedzmy sobie szczerze, półtora miesiąca, bo też temat Polskiego Ładu chyba wypływa z tego powodu, że mieliśmy bardzo mało czasu, żeby się do niego przygotować. Ustawa jest długa, na moim wydruku ma 140 stron i jak ustawa została ogłoszona w listopadzie, tak do wejścia w życie jeszcze została 3 razy znowelizowana, więc trudności z przygotowaniem się na 1 stycznia było dużo. Ale co do Polskiego Ładu i tej klasy średniej, to unormowanie sytuacji klasy średniej zarabiającej według tych nowych regulacji od 5700 do 11100 mniej więcej, tak, bo to są jeszcze takie z drobnym haczykiem miesięcznie, te specyficzne uregulowania wynikają z tego, że nie możemy już odliczać składki zdrowotnej od podatku. Do końca ubiegłego roku można było jeszcze odliczyć 7,75% podstawy wymiaru, co oznaczało, że po prostu płaciliśmy mniejszą daninę. W tej chwili takiej możliwości nie ma i całe 9% jest odprowadzane i nie mamy z tego, w cudzysłowie byśmy sobie powiedzieli, żadnej korzyści, tak? Czyli odprowadzamy składkę i nie pomniejszamy podatku. Pewnym wyjściem, żeby obywatele, podatnicy nie byli stratni na takim rozwiązaniu, jest między innymi właśnie tak zwana ulga dla klasy średniej, czyli dla tych, którzy zarabiają w tym przedziale, o którym mówiłem. Oczywiście razy 12 powoduje to, że mieścimy się w kwotach dotyczących 68,412 rocznie do 133 też z drobnym haczykiem, mówimy o tysiącach. I ta klasa średnia, przysługuje jej pewna ulga liczona według bardzo skomplikowanego algorytmu, wzoru. Natomiast co jest trudnością? Czy my osiągniemy ten pułap 68 tysięcy, żeby załapać się, mówiąc po ludzku, na klasę średnią? Albo czy my nie przekroczymy 133 692, żeby tej ulgi dla klasy średniej z kolei nie stracić? No i powstały wątpliwości, jak podejść do tematu. Istnieje możliwość zrezygnowania z korzystania z ulgi dla klasy średniej w ciągu roku podatkowego. Można złożyć takie oświadczenie u swojego pracodawcy, jeżeli jesteśmy niepewni co do tego, czy zarobimy 68 tysięcy z haczykiem w ciągu roku, lub czy nie przekroczymy 133 tysięcy. Dlaczego to jest takie istotne? Bo jeżeli my nie zrezygnujemy z ulgi dla klasy średniej, a nie uzyskamy wynagrodzenia 68 tysięcy w ciągu roku, to ta ulga w trakcie roku była nam nienależnie naliczana i w związku z tym będzie ona do zwrotu w rozliczeniu rocznym. To samo dotyczy tych 133 tysięcy z kolei. Jeżeli ktoś przekroczy taki przychód w ciągu roku, nawet o złotówkę, to ta ulga znowu jest dla niego nienależna i w 2023 roku przy rozliczeniu rocznym to się okaże i wtedy trzeba będzie ją zwrócić, tak? Czyli będziemy mieli konieczność dopłaty podatku.
Już teraz, jeżeli sobie obliczymy, że zarobimy tę kwotę powyżej tego progu, powinniśmy złożyć ten wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej pracy.
Jeżeli obliczymy, że już teraz wychodzi nam ponad 133 tysiące, nie moją rolą jest tutaj doradzać, natomiast jeżeli ktoś wie, że zarabia więcej, to takim dosyć racjonalnym zachowaniem jest, że składamy oświadczenie, żeby nie naliczać ulgi, ponieważ wiemy, że ona będzie nam nienależna i tak trzeba będzie tę ulgę zwrócić. Natomiast jeżeli my złożymy takie oświadczenie, żyjąc w przekonaniu, że nie osiągniemy 68 tysięcy albo przekroczymy 133, ale jednak zmieścimy się w tych widełkach, to ta ulga zostanie nam rozliczona w picie rocznym i może się okazać, że na przykład dostaniemy stosunkowo wysoki zwrot. Więc to nie jest tak, że my tę ulgę utracimy, natomiast uwolnimy się od pewnego, byśmy powiedzieli, ryzyka tego, czy nie trzeba będzie podatku po roku dopłacać. A z drugiej strony chyba też pracodawca będzie zadowolony, no bo nie będzie musiał mechanizmu kontrolowania tego, czy mieścimy się w określonym przychodzie miesięcznym, wdrażać, a żeby naliczać ulgę dla klasy średniej lub też nie, bo to też może być różnie w poszczególnych miesiącach. Jeżeli my nie mamy wynagrodzenia 5-700 miesięcznie, to możemy myśleć, ulga dla klasy średniej nam się nie należy. Ale jeżeli jesteśmy w sferze, gdzie wypłacana jest trzynastka i w danym miesiącu przychód wtedy przekroczy 5-700, może się zdarzyć tak, że wpadniemy w te kwestie ulgi i czy ostatecznie w rozliczeniu rocznym dobijemy do 68 tysięcy, czy też nie, też może być dla nas niepewne. Stąd warto się zastanowić, przeliczyć. Takie oświadczenie można złożyć i ono wiąże naszego pracodawcę najpóźniej po miesiącu, kiedy złożymy. Chociaż wiem z doświadczenia swojego, że jeżeli tak do połowy miesiąca złoży się oświadczenie w swoim zakładzie pracy, to księgowość powinna jeszcze zdążyć wdrożyć to oświadczenie tak, żeby wynagrodzenie za dany miesiąc było prawidłowo naliczone, jeżeli mówimy o wypłacie w tym miesiącu, tak? Bo jeżeli wynagrodzenie za styczeń jest płatne w lutym, no to wtedy siłą rzeczy i tak już w styczniu złożone oświadczenie wiąże od następnego miesiąca, czyli od lutego. To niebezpieczeństwo, o którym też powiedziałem, czy niektórzy mówią, niekorzystne rozwiązanie niemożności odliczenia składki zdrowotnej jest też uwzględnione przy podwyższonej kwocie wolnej od podatku, bo to jest w tym roku już 30 tysięcy złotych. O tym też trzeba powiedzieć. A to oznacza, że jeżeli ktoś zarabia do 30 tysięcy złotych, to po prostu od tej kwoty w stosunku rocznym podatek nie powinien być płacony. Więc jeżeli będą odprowadzane zaliczki, to będzie miał zwrot.
Jeżeli już mamy odpowiedź na pytanie, że Polski Ład dotyczy wszystkich i na pewno dotknie tak zwanej klasy średniej.
nie wiem, czy dotknie, bo dotyczy, jasne, nawet potencjalnie tych, którzy jeszcze nie pracują, ale wejdą na rynek pracy w czerwcu, wrześniu, wtedy, kiedy skończą szkoły albo w okresie wakacyjnym, tak? I oni w tej chwili nie są dotknięci rozwiązaniami podatkowymi, ale to jest tak jak zawsze, w każdym roku zmiany następowały. Tutaj ta trudność wynika z tego, czym powiedziałem. Nagła zmiana, obszerna, skomplikowane algorytmy i niemożność prognozowania, zaprojektowania rozwiązań w tak krótkim czasie. No przecież mieliśmy jeszcze po drodze święta, okres siłą rzeczy urlopowy, takiego ograniczonego, uśpionego funkcjonowania wielu miejsc, a decyzję należało podjąć, bo tak jak mówię, no już dzisiaj następują wypłaty zgodnie z nowymi regułami.
No właśnie, to może warto zajrzeć do skrzynek mailowych, bo prawdopodobnie kto na przykład miał urlop i nie zaglądał do służbowej poczty, może tam mieć wiadomość od księgowej lub księgowego, że do 31 stycznia trzeba podjąć decyzję.
Myślę, że tak. Moja księgowa, u której rozliczam swoją działalność gospodarczą, pisała do mnie jeszcze w pierwszej połowie grudnia, więc tu miałem wyprzedzającą informację, ale w pozostałych miejscach, z którymi współpracuję, także w okresie tak około świątecznym pojawiły się maile. I faktycznie to, o czym mówi pani redaktor, może być tak, że dzisiaj warto zajrzeć na skrzynkę, bo się okaże, że tam pewne podpowiedzi, wskazówki się znajdują i moglibyśmy jeszcze zwrócić uwagę na te elementy, o których ja powiedziałem. Niekoniecznie one dotyczą wszystkich, którzy nas słuchają. Natomiast zweryfikowanie i mieć świadomość tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, warto mieć.
Jakie wynagrodzenia wliczamy do ulgi klasy średniej?
Oczywiście wynagrodzenia ze stosunku pracy, tak. I to wszelkiego rodzaju. Zasadnicze, dodatki funkcyjne, stażowe, dodatki specjalne, które nam się zdarzają, nagrody, w tym jubileuszowe, czyli to wszystko, co ze stosunku pracy otrzymujemy. Natomiast w ramach zatrudnienia na przykład otrzymujemy także świadczenia z zakładowego funduszu. Takie świadczenie nie wlicza się, jeżeli mieści się w limicie kwot rocznych. W ubiegłym roku było to 2000 zł. Natomiast największym zagrożeniem, ja bym tak powiedział, z perspektywy ulgi dla klasy średniej, są zasiłki, zwłaszcza na przykład chorobowe, które możemy otrzymać, bo jesteśmy na zwolnieniu. Kwota tego zasiłku nie będzie doliczać się do kwoty uzyskiwanego przychodu ocenianej z perspektywy ulgi dla klasy średniej. W efekcie może być tak, że przeliczymy sobie, że mieścimy się w widełkach ulgi dla klasy średniej, powiedzmy w 70 tysiącach to jest taki bezpieczny pułap, ale nie daj Boże rozchorujemy się i przez większą część roku będziemy korzystać ze zwolnienia chorobowego. W efekcie nie dobijemy, mówiąc brzydko, do 68 tysięcy, a w związku z tym nie możemy korzystać z ulgi dla klasy średniej i może okazać się, że w 2023 roku w odniesieniu do tego przychodu, kiedy faktycznie świadczyliśmy pracę, będziemy mieli nienależnie naliczoną ulgę. To też jest pewien argument, który słyszałem. Nigdy nie wiem, kiedy się pochoruję, w związku z tym ja rezygnuję, nie za bardzo się czuję w ostatnim czasie. Jeżeli będzie mi się należało, to rozliczę to w 2023 roku, ale na 2022 się z tego wyłączam.
Myślę, że to jest dosyć istotna informacja, bo tak, zakładamy, że będziemy zdrowi, bardzo się będziemy starać, żeby nie iść na L4. Potrafimy ocenić stan swojego zdrowia, chociaż nie we wszystkich przypadkach. Może się przecież wydarzyć coś niespodziewanego, no i wtedy ten problem się pojawi, ale przecież nie wszystkiemu możemy zapobiec.
Oczywiście nie wszystkiemu możemy zapobiec, jeżeli myślelibyśmy tak ekstremalnie, to popadlibyśmy jakąś paranoję przecież, tak nie wolno. Poza tym musimy mieć na uwadze też to, że naliczana ulga jest, jeżeli zostałaby naliczona i byłaby nienależna, no to są środki, którymi nie powinniśmy byli dysponować, zatem naturalnym jest, że one podlegają zwrotowi. Oczywiście z perspektywy roku możemy mówić o stosunkowo dużej kwocie i wtedy będzie to odczuwalne, bo zwrot musi być jednorazowy. Ale to może wyjdźmy z tak przykrego tematu, coś pozytywnego, właśnie coś pozytywnego, bo mieliśmy już w rządowych programach mamy 4+ z emeryturą, ale teraz w podatkach też mamy pewną korzyść dla osób wychowujących czwórkę i więcej dzieci. W ich przypadku pojawia się zwolnienie, bardzo wysokie zwolnienie z podatku przychodów, które nie przekraczają 85 528 zł. Jest to wysoka kwota, można sobie tak pomyśleć, no ale z drugiej strony państwo formułuje pewną preferencję dla osób posiadających dzieci i wychowujących dzieci, tak więc na to warto zwrócić uwagę. I być może jeszcze na jedną rzecz, taki sam próg zwolnienia z podatku obowiązuje dla osób powracających z zagranicy, czyli tych, którzy swoje miejsce przenoszą z powrotem do Polski. Być może ktoś skusi się, zauważając pewną preferencję podatkową dla siebie, ażeby wrócić do Polski, tutaj zarobkować.
Taka swoista zachęta. Panie mecenasie, my często mówimy tutaj o prawach pracowniczych kobiet w ciąży. Jak się ma na przykład ciąża, zwolnienie lekarskie do Nowego Ładu? Czy bycie na urlopie wychowawczym macierzyńskim?
Z perspektywy Polskiego Ładu czy Polski Ład to przede wszystkim sprawy podatkowe, chociaż od 1 stycznia obowiązują na przykład znowelizowane przepisy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, czyli tak zwane nowe przepisy ustawy zasiłkowej. I kobiet w ciąży, osób wychowujących dzieci nowelizacja nie dotyczy, ale na przykład osób chorujących i to stosunkowo często już tak. Co do zasady było tak, że czyli jest nadal tak, że okres zasiłkowy wynosi 182 dni w ciągu roku, ewentualnie 270, jeżeli mówimy o ciąży lub gruźlicy. To jest okres w ciągu roku i do końca 2021 roku, do poprzedniego okresu zasiłkowego, czyli na przykład chorowaliśmy we wrześniu i chorujemy następnie w październiku, uwzględniamy wrzesień, ponieważ nie minęło 60 dni i jeszcze do tego występowała ta sama choroba. Załóżmy, ktoś miał problemy z ciśnieniem, dwa razy zwolnienie kardiologiczne na tą samą jednostkę. Natomiast jeżeli chorował na różne choroby, to takiego związku nie było. Od 1 stycznia jest zupełnie inaczej. Jakiekolwiek zwolnienie w ciągu 60 dni, jeżeli nie było przerwa dłuższa niż 60 dni, powoduje nam kontynuację wcześniejszego okresu zasiłkowego. Czyli tak zwane zmiany kodów chorobowych, z którymi niestety borykali się pracodawcy, już nie przechodzą, bo mamy do czynienia ze zmianą przepisów ustawy zasiłkowej. Druga sprawa to podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu. Dotychczas było to 70%, teraz 80% podstawy wymiaru. No i taka trzecia rzecz, na którą też zwraca się uwagę, kwestie dotyczące okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia. Ten okres zasiłkowy, o ile dobrze pamiętam, to jest 91 dni albo 61 dni po zmianie. Tak, 91 dni po ustaniu stosunku pracy można jeszcze pobierać zasiłek chorobowy. Chyba że mamy do czynienia z kobietą w ciąży, wówczas to takie ograniczenie do 91 dni nie obowiązuje. To jeżeli chodzi o takie zmiany zasiłkowe, to tak, one nastąpiły, ale nie są tak poważne jak właśnie kwestie związane z rozliczeniami podatkowymi, Polskim Ładem, to o czym mówiliśmy na początku.
Podejrzewam, że 140-stronicowej ustawy to mało kto przeczyta ten dokument w całości, jeśli chodzi o obywateli. To co powinniśmy z naszej rozmowy zapamiętać na teraz?
Zweryfikować, ile zarabiamy, to jest pierwsza sprawa. Jeżeli nie osiągam tych 68 tysięcy z drobnym haczykiem, to nie łapię się nawet na klasę średnią, więc nie muszę się tym martwić. Ewentualnie, jeżeli z perspektywy rocznej osiągnę przychód w wysokości 133 tysięcy, to należałoby się zastanowić, czy nie powinienem złożyć oświadczenia o nienaliczaniu ulgi dla klasy średniej, ponieważ istnieje ryzyko, że ta ulga byłaby nienależnie naliczana i wtedy w 2023 roku jest do zwrotu. I druga kluczowa sprawa to PIT-2. Myślę, że jeżeli pójdziemy do księgowości, powiemy PIT-2, to będzie wszystko jasne, ale faktycznie tak jest, że to naliczenie ulgi podatkowej na podstawie PIT-2 może odbywać się tylko w jednym miejscu, żebyśmy nie mieli naliczanej jej wielokrotnie, bo to może dla nas wywołać pewną trudność, obciążenie również właśnie w związku z dokonaniem rozliczenia w 2023 roku za rok 2022. No i jak już sobie zweryfikujemy ewentualnie te nasze przychody, to warto zwrócić uwagę, że zmieniły nam się progi podatkowe. Pierwszy próg podatkowy jest do 120 tysięcy złotych, a zatem stawka podatku liczona przez 17% też jest korzystnym rozwiązaniem dla wielu osób, ale pamiętajmy o tym, że jest to znowu pewnego rodzaju ulga z uwagi na to, że nie odliczamy składki zdrowotnej, czyli pewien system różnych rozwiązań będzie nam kompensował obciążenie, które wcześniej było w jakiś sposób minimalizowane. A jak na tym wszyscy wyjdziemy, to się okaże dopiero po zakończeniu roku podatkowego, czyli w 2023 ze złożeniem rocznego PIT-a.
Bardzo dziękuję panie mecenasie. Myślę, że to były cenne informacje dla tych, którzy jeszcze nie przeliczyli swojej pensji.
Ja dzielę się wiedzą też na podstawie tego, że zaglądałem do skrzynki mailowej i zwracano również moją uwagę jako pracownika na pewne kwestie, bo o czym pani redaktor powiedziała, przeczytać 140 stron ustawy, z której niewiele się zrozumie. Powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś nie jest podatkowcem, to jest to trudna lektura. Lepiej zdać się na kogoś, kto już zdążył to przetrawić i po polsku nam to napisał w mailu, po prostu.
Życzymy powodzenia Państwu. Dziękuję bardzo. Doktor Piotr Kapusta, radca prawny, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W tej części audycji powiemy o tym, czym jest informacja publiczna, kto ją tworzy, kto ma prawo dostępu i jak z niej korzystać. Mecenas Przemysław Sztejna.
Prawo do informacji publicznej jest prawem już konstytucyjnym, to znaczy realizacja tego prawa, czy też obowiązek jego wykonania wynika już z konstytucji. Ona określa też podmioty, instytucje, które są zobowiązane do udzielenia takiej informacji publicznej. Są to organy władzy publicznej oraz inne jednostki, które gospodarują mieniem publicznym. I konstytucja nawet określa w sposób przykładowy, na czym ma polegać to udzielenie informacji publicznej, czyli dopuszcza już możliwość udzielenia takiej informacji publicznej przez wstęp na obrady organów kolegialnych. Natomiast te szczegóły związane z taką praktyczną realizacją dostępu do informacji publicznej, czy prawa dostępu do informacji publicznej, uregulowane są w ustawie. Konstytucja jedynie jeszcze zaznacza ograniczenia, czyli w sytuacji, jakiej mamy do czynienia z ograniczeniem tego prawa do dostępu do informacji publicznej, wymienia tam kilka kategorii, kiedy takie prawo może być ograniczone, czyli krótko my, mówiąc, kiedy my, obywatele, chcemy uzyskać od najbliższej położonej instytucji, nie wiem, urzędu, gminy, starostwa, informację publiczną, ale nie tylko, ponieważ te podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej są bardzo szeroko rozumiane w sądownictwie. I właśnie konstytucja też wskazuje, kiedy mamy do czynienia z przypadkami czy prawem do odmowy udzielenia takiej informacji publicznej. Mówiąc wprost, wskazuje, że taki dostęp do informacji publicznej może być ograniczony wtedy, kiedy narusza to prywatność osób fizycznych, tajemnice przedsiębiorstwa, ale również porządek publiczny, bezpieczeństwo i ważne interesy gospodarcze państwa. Natomiast te szczegóły, jeśli chodzi o proces udzielania informacji publicznej, są już rozrzucone w ustawie, w kilku ustawach. Taką fundamentalną ustawą jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, natomiast na przykład w istotnym obszarze ochrony środowiska jest specjalna ustawa dotycząca dostępu do informacji środowiskowej, ale są też również inne regulacje, które powiedzmy tam szczątkowo regulują te kwestie. Co więcej, w każdym urzędzie samorządu terytorialnego, mam na myśli tutaj gminę, powiat czy województwo, mamy uprawnienia do tego, żeby rady tych samorządów określiły tryb dostępu do informacji publicznej, do dokumentów. I takie uchwały z reguły się pojawiają. Z punktu widzenia obywatela ważne jest i chyba najważniejsze jest to, że taki dostęp do informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. W każdej sytuacji, w której staramy się, czy to szukając jakichś informacji, planujemy inwestycje i chcemy się dowiedzieć, jakie są planowane inwestycje obok naszej inwestycji, tak? Albo chcemy uzyskać jakiś dokument z kontroli, przeprowadzono kontrolę i chcemy uzyskać taki dokument. W każdej tej sytuacji my jako obywatele, a ustawa już mówi wprost, każdy, nie musimy uzasadniać. Właściwie tylko jeden wyjątek jest, czyli krótko mówiąc, pisząc pismo do urzędu, pisząc maila, bo nawet w tej formie możemy uzyskać taką informację publiczną, nie musimy uzasadniać w żaden sposób, dlaczego nam są potrzebne takie informacje. Jest jeden wyjątek od tej zasady, to jest sytuacja, w której prosimy urząd, instytucję o to, aby udzieliła nam tak zwanej informacji przetworzonej. Czyli informacja prosta to jest taka informacja, która jest już wytworzona i istnieje, tak? Czyli krótko mówiąc, prosimy o jakiś dokument, jakąś decyzję administracyjną, jakiś dokument urzędowy, czyli dokument z kontroli albo jakieś stanowisko, które zostało już podpisane przez jakąś instytucję. Natomiast informacja przetworzona, a w tym przypadku informacji przetworzonej musimy wykazać istnienie szczególnego interesu w uzyskaniu takiej informacji, to jest informacja, która dopiero zostanie stworzona przez urząd, instytucję, czyli zostanie zebrana. Pracownik poświęci czas przez to, że uzyska jakieś informacje ze swoich teczek, zbierze je, przetworzy i wtedy ta informacja zostanie wytworzona i tutaj akurat w tym wyjątku musimy taki interes prawny, interes szczególny wykazać.
To jest bardzo ciekawe, co Pan mówi o tym, że każdy ma prawo do uzyskania takiej informacji i myślę, że nie każdy ma świadomość, że może to zrobić, a to jest bardzo istotne, ponieważ najlepiej czerpać jest wiadomości z potwierdzonych źródeł, a nie gdzieś z przestrzeni publicznej. Czyli to jest bardzo ważna informacja, że każdy z nas ma prawo do dostępu do informacji publicznej.
Tak, ja sobie zawsze przy takich sytuacjach mówię, żebyśmy sobie wyobrazili nagle, że takiego dostępu do informacji publicznej nie mamy, przy czym rozumiem ten dostęp informacji publicznej również jako dostęp na przykład dziennikarzy, którzy mają nawet szersze uprawnienia do uzyskiwania informacji, ponieważ oni nie tylko od organów władzy publicznej, ale również od nawet prywatnych przedsiębiorstw mogą takie informacje uzyskać. No to właściwie, gdybyśmy nagle taki proces myślowy przebiegli i nagle okazywałoby się, że takiej informacji, takiego prawa nie mamy, no to właściwie to nie byłoby o czym, krótko mówiąc, pisać. Ten spór, o którym pani redaktor zaczęła, on się ogniskuje co do tego, jak rozumieć władzę publiczną, czy organy, które są uprawnione do udzielenia tej informacji publicznej. Tak? To znaczy, z jednej strony mamy sytuację, w której uważa się, że ten dostęp do informacji publicznej powinien być ograniczony i reglamentowany tylko do organów władzy publicznej, czyli takich konstytucyjnych, natomiast z drugiej strony mamy, do czego ja się oczywiście tutaj przychylam, wypracowane przez wiele, wiele lat w orzecznictwie rozumienie tego podmiotu, który ma zrealizować tą informację publiczną, udzielić szerzej, o wiele szerzej. I to o wiele szerzej jest z punktu widzenia nas jako obywateli bardzo istotne, tak? Bo tak naprawdę dostęp do informacji publicznej to jest kontrola, czyli tak naprawdę patrzenie na ręce władzy publicznej, patrzenie na zasadzie kontroli jakby społecznej, obywatelskiej. I tutaj ten drugi pogląd, który jest mi bliższy, to jest sytuacja, w której dostęp do informacji publicznej dotyczy nie tylko na przykład takich urzędów, które w potocznym rozumieniu, ale jest szerszy, bo na przykład dotyczy spółek komunalnych, spółek Skarbu Państwa, uczelni, szpitali, czyli ten krąg tych podmiotów jest o wiele, wiele szerszy.
Panie mecenasie, jakie są procedury uzyskiwania informacji publicznej?
W tej procedurze uzyskiwania informacji publicznej istotne jest to, że ona jest tak naprawdę dość mocno odformalizowana, nawet tak, że ustawa przewiduje, że urzędnik udzieli nam informacji ustnie i zrobi to niezwłocznie. Sama procedura, sam sposób udostępnienia informacji w ustawie jest traktowany jakby, ten sposób jest różny. Znaczy, po pierwsze, informacja publiczna jest ujawniania w biuletynie informacji publicznej, czyli jest specjalna strona, na której na przykład umieszcza się informacje o tym, jaki jest statut tej organizacji, jaki jest jej majątek, kto wchodzi w skład organów, jakie osoby, jakie rejestry prowadzi się, jakie informacje ewentualnie umieszcza się w tych ewidencjach i rejestrach. I ten kolejny sposób dostępu do informacji publicznej to jest sytuacja, kiedy dane są gdzieś umieszczone w zwyczajowo przyjęty sposób, czy powiedzmy na tablicach ogłoszeń, czy też na jakichś urządzeniach elektronicznych. I ten, który chyba najczęściej jest w tej chwili wykorzystywany sposób, to jest udzielenie informacji publicznej na wniosek. I tutaj dla nas jest bardzo, bardzo dużo, obserwując instytucje, jest bardzo, bardzo dużo takich wniosków i chwała za to obywatelom, że są tak aktywni. Pani redaktor pytała tutaj o tym, kto może złożyć taki wniosek i tutaj co prawda konstytucja mówi o tym, że jest to prawo obywatelskie, natomiast to, co powiedziałem już wcześniej, że orzecznictwo jakby wypracowało bardzo szerokie rozumienie tego prawa do dostępu do informacji publicznej i na przykład nie tylko obywatel, a również instytucje, takie jak stowarzyszenia, fundacje, mogą uzyskiwać takie informacje publiczną. I to, co najczęściej jest przez nich wykorzystywane, no to jest właśnie ten trzeci sposób udzielenia, czyli na wniosek.
Co on powinien zawierać, taki wniosek?
No właśnie, i tutaj znowu jest ta zasada, że to musi być bardzo szybkie, przejrzyste, nie ma jakby takich dużych wymogów związanych z tym wnioskiem. Tak jak już wcześniej powiedziałem, nawet to może być w ten sposób, że my zadzwonimy do urzędu i jeśli urzędnik może, to odpowie ustnie na nasz wniosek. Natomiast jeśli chodzi o ten wniosek, taki najczęściej spotykany wniosek pisemny, to jest właściwie wskazanie najczęściej, jakich dokumentów urzędowych chcemy uzyskać. i określenie sposobu. To znaczy sposobu, czyli na przykład, czy chcemy to dostać mailowo, czy chcemy to dostać w jakimś pliku, albo urząd ma wykonać ksero tych dokumentów i nam przekazać, tak? Albo mamy to dostać w jakimś specjalnym pliku, który w ten sposób zostanie nam to przekazany. Tak? No tutaj jedyne ograniczenie w ustawie jest takie, że jeżeli żądamy w taki sposób, który jest jakby no niemożliwy do realizacji z uwagi na przykład na koszty, czyli prosimy o uzyskanie jakiegoś informatycznego przetworzenia, które jest po prostu niedostępne albo trudne, no to wtedy urząd nas może poprosić o zmianę tej formy przekazania informacji.
Ale czy w takiej sytuacji może nas zobowiązać do zapłacenia za taką informację?
Jest taka możliwość przez urząd, jeżeli, i tu przepis stanowi o tym, że urząd, jeżeli wytworzenie tej informacji w sposób, który wskazaliśmy we wniosku, wymaga dodatkowych kosztów, to w takim przypadku urząd powiadamia nam, jakie to będą koszty i my możemy wtedy w terminie 14 dni zrezygnować lub zmienić sposób przekazania informacji. Czyli na przykład możemy zmienić w ten sposób, że nie chcemy wykonania kilkuset stron kopii, która generuje koszty, ale możemy zmienić w ten sposób, że zaproponujemy czy zmienimy w ten sposób, że chcemy jedynie wgląd do tej informacji. Czyli przyjdziemy i w urzędzie sobie przejrzymy te dokumenty. I to jest jedyny wyjątek, kiedy pojawią się jakieś koszty. Czyli wtedy, kiedy ten sposób udzielenia informacji publicznej powoduje dodatkowe koszty. I znowu to, co powiedziałem, to orzecznictwo, szczególnie sądów administracyjnych, bardzo mocno do tej pory chroniło obywateli, dbając o to, żeby ten dostęp do informacji publicznej był realny i bardzo szeroki. I wtedy wypracowało też takie stanowisko, że te dodatkowe koszty to nie są takie koszty związane na przykład z wynagrodzeniem pracownika. To chodzi o takie wyjątkowe koszty, czyli wtedy, kiedy ta praca jest tak absorbująca, że potrzebne jest zatrudnienie dodatkowej osoby, której trzeba zapłacić tylko za to, że ona taką informację przygotowuje. Natomiast jeżeli robi to urzędnik w ramach swoich obowiązków, to już takich kosztów nie musimy ponosić.
Nie mam żadnych danych, z których mogłoby wynikać, jak często obywatele korzystają z możliwości dotarcia do informacji publicznej, ale podejrzewam, że jest to instytucja, która często jest wykorzystywana.
Bardzo. W tej chwili ta świadomość i kultura prawna obywateli jest już na takim poziomie, że osoby o tym wiedzą. Mogę z przekąsem powiedzieć, że są również specjaliści, którzy zarzucają czasem niestety urzędy swoimi wnioskami. Widać dość dużo tych pytań, wniosków, które są składane do instytucji. W ogóle ta instytucja dostępu do informacji publicznej jest bardzo młodą instytucją. To jest gdzieś XIX wiek i ona się wywodzi właśnie z prawa prasowego, gdzie w pewien sposób to prawo dziennikarza do uzyskiwania informacji tak naprawdę zostało jakby rozszerzone również o nas, o zwykłych obywateli i trafiło później już w tym XX wieku, tak naprawdę stało się prawem podstawowym i funkcjonuje w tej chwili również w Polsce.
Powiedzieliśmy o kosztach, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, ale gdybym zadała pytanie, ile kosztuje dostęp do informacji publicznej, to jaka by była Pana odpowiedź?
Nic. Powinien nic nie kosztować. Nie ma takiej, poza tym jednym wyjątkiem, takiej możliwości, aby urząd żądał od nas jakiegokolwiek uzasadnienia, jakiejkolwiek kwoty. Jedynie nawet ustawa o opłacie skarbowej nie wymaga od nas jakichkolwiek kosztów. Celem tego wszystkiego jest to, żeby to było bardzo szybkie, bardzo płynne i odformalizowane. Sam termin na udostępnienie informacji publicznej to jest niezwłoczny, czyli tak nam można powiedzieć, jak to się mówi, od ręki. Są też możliwość przesunięcia tego terminu do 14 dni, ewentualnie w wyjątkowych sytuacjach do 2 miesięcy. Ale jeśli uważamy, że ten termin niesłusznie został przesunięty do tych 2 miesięcy, albo on został przekroczony, ten termin 14-dniowy, to w takim przypadku służy nam skarga do sądu administracyjnego i łącznie z tym, że sąd administracyjny może takiej instytucji, urzędowi wymierzyć grzywnę, przymuszając w pewien sposób do tego, żeby jednak taką informację udzieliła. Ważne jest też to, że ta informacja, jeżeli jest już jakby udzielana, tak, to ustawa określa właściwie 2 wyjątki, kiedy ona może zostać nieudzielona. To znaczy 2 podstawy do tego, żeby urząd mógł odmówić udzielenia informacji publicznej, to jest właśnie ta ochrona prywatności, a druga to jest tajemnica przedsiębiorstwa. Więc jeśli zdarzy nam się żądać jakichś informacji, na przykład jakiegoś dokumentu, tak, w którym będą imiona i nazwiska albo jakieś dane związane z prywatnością tych osób, nie wiem, wiek, choroby, majątek nawet tych osób, no to w takim przypadku urząd może nam odmówić udzielenia takich informacji, ale najczęściej to się odbywa w ten sposób, że anonimizuje nam ten dokument, czyli daje nam ten dokument, na przykład jakąś decyzję o pozwoleniu na budowę, ale na przykład wykreśla czy zakreśla te dane, które są danymi chronionymi. I drugi przypadek, kiedy urząd nam może odmówić, to jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Czyli jeżeli są to jakieś rysunki, patenty, coś, co pokazywałoby wrażliwe dane pod kątem organizacji, ekonomii, technologii czy funkcjonowania tego przedsiębiorstwa, to w takim przypadku podlegałoby to ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i urząd również mógłby nam w tym przypadku odmówić.
Podejrzewam, że kolejnym z wyjątków będzie też tajemnica bankowa.
Tak, no tajemnica bankowa, tajemnica skarbowa też. To są takie ustawy, które regulują właśnie wyjątki od tej zasady, o której mówiłem, dostępu do informacji publicznej. Ważne jest też, co jest też częstej wykorzystywane przez obywateli, to jest dostęp do informacji o środowisku. Cała ustawa stworzona też między innymi po to, aby obywatel miał dostęp do informacji publicznej związanej z ochroną środowiska. I takim najczęściej wykorzystywanym przypadkiem jest sytuacja, w której inwestycja wymaga, oddziaływuje lub może potencjalnie oddziaływać na środowisko. No to w takim przypadku trzeba uzyskać określone decyzje. One są poprzedzone wnioskami o zawiadomieniem o wszczęciu postępowania. Sporządza się takie dokumenty jak raport o środowisku czy karta informacyjna i ten tryb właśnie uzyskiwania tej zgody na inwestycje związaną z ochroną środowiska właśnie też podlega tej ustawie i on wymusza w pewien sposób na urzędy upublicznienie tych dokumentów. Także warto czasami śledzić strony internetowe urzędów BIP, bo tam się właśnie pojawiają takie informacje, że na przykład obok nas zaczyna być planowana jakaś inwestycja, na którą nie jesteśmy przygotowani albo niechętnie patrzymy. I tam również też jesteśmy o takich czynnościach zawiadomieni, jak właśnie wydanie decyzji albo w ogóle o wszczęciu takiego postępowania.
Na przykład, czy powstanie farma fotowoltaiczna albo wiatraki do alternatywnej energii, albo jakaś inna ferma, na przykład kurza czy inna.
Tak jest. Wszystkie te informacje, one są między innymi publikowane w ramach tej ustawy na stronach internetowych urzędu. Warto śledzić, oczywiście też nie zawsze wiemy, tak, w którym momencie one się pojawiają. Nawet niektórzy uważają, że one się pojawiają w najbardziej nieodpowiednich momentach dla nas jako obywateli. Niemniej jednak, jeżeli już słyszymy o takich planach, no to warto by było wtedy zajrzeć na tą stronę internetową i tam po prostu odszukać w aktualnościach, czy też w zakładce w BIP właśnie takie informacje związane z takimi inwestycjami. One się po prostu powinny tam znaleźć. I to jest właśnie też element tego dostępu do informacji publicznej.
Potem słyszymy właśnie, że społeczność jakiejś miejscowości organizuje się i na przykład wyraża swoją niezgodę na jakąś inwestycję.
Tak, i najczęściej oni być może też korzystają z tej formuły, o której powiedziałem, że składają jakieś wnioski, tak, o informacje, ale też mogą się właśnie dowiadywać z tych stron internetowych.
Wróciłabym tutaj do sprawy, o której też już kilka razy mówiliśmy, o prawie do uczestniczenia w zebraniach rad miejskich, rad gminnych i innych organów działalności państwowej i samorządowej. I to też jest forma dostępu do informacji publicznej.
Tak, to jest dokładnie już nawet na poziomie konstytucji przewidziana możliwość wejścia na takie posiedzenia. Oczywiście w pewnych wyjątkach, kiedy to jest związane z jakimiś informacjami niejawnymi czy ustawowo chronionymi, no to w takim przypadku może zakazać, ale właściwie w tej chwili wszystkie informacje z posiedzeń kolegialnych powinny być. Ustawa o samorządzie na przykład gminnym została znowelizowana i w tej chwili wszystkie również relacje z rad gmin, rad miasta są udostępniane w sieci. Także nawet nie tyle musimy przychodzić i usiąść w charakterze publiczności, ale możemy tak naprawdę sobie te posiedzenia odsłuchać. Także to jest w tej chwili jakby już też element dostępu do informacji publicznej.
Myślę, że taką sprawą, która budzi zainteresowanie większości z nas jest to jest mało eleganckie, no ale jednak funkcjonuje. Ile się zarabia w jakimś tam przedsiębiorstwie, czy w jakimś tam miejscu? Czy mamy prawo do uzyskania takiej informacji? Ile ktoś zarabia w jakiejś firmie, ministerstwie?
Tak, zdarzają się takie pytania. Powiem tak, w tej chwili ta ustawa, która obowiązuje, ona mówi w ten sposób, że te ograniczenia właśnie związane z prywatnością, czyli pewnym jego majątkiem, nie dotyczą funkcjonariuszy publicznych. Czyli odwracając tą sytuację, osoba czy urząd nie może się powołać na ograniczenie w dostępie do informacji publicznej, a wynagrodzenie jest informacją publiczną, jeżeli taka osoba jest funkcjonariuszem publicznym. Tak mówi artykuł 5 tej ustawy. Nasza ciekawość w związku z tym musi w pewien sposób zostać ograniczona. To znaczy tylko wobec kogoś, kto jest funkcjonariuszem publicznym, możemy udzielić informację związaną, ile on zarabia jako urzędnik. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że szeregowi urzędnicy o ich zarobkach informacji udzielać nie musimy. Oczywiście jest pytanie, co to jest ten funkcjonariusz publiczny. I tutaj orzecznictwo znowu, które bardzo mocno tutaj popierało tą ideę właśnie dostępu do informacji publicznej, zdefiniowało, że funkcjonariusz publiczny na potrzeby tej ustawy to jest osoba, która jest odpowiedzialna, realizuje zadania w imieniu jakiejś instytucji lub zarządza w ważnych jej sprawach, szczególnie kiedy zarządza majątkiem takiej instytucji. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że osoba, która odpowiada za majątek, podpisuje umowy, podejmuje strategiczne decyzje w zakresie majątku takiej instytucji, jest osobą funkcjonariuszem publicznym. A contrario, osoba, która niewiele może, tak mówiąc kolokwialnie, tak, ale nie ma takiej decyzyjności, nie ma takiego szerokiego zakresu kompetencji, taką osobą nie będzie. Także tutaj można powiedzieć, że to, co mówię w tej chwili, to chroni w pewien sposób tych pracowników, którzy no, nie mają ochoty chwalić się swoim wynagrodzeniem i wtedy oni mogą się powołać na prawo do ochrony prywatności. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z jakąś osobą ważną, krótko mówiąc, no to w takim przypadku jej wynagrodzenie jest wynagrodzeniem, które należy udostępnić, ponieważ ta osoba podejmuje strategiczne decyzje, zarządza majątkiem tej jednostki.
Tak mi się tutaj skojarzyło pojęcie oświadczeń majątkowych, tak, które muszą składać osoby na stanowiskach, to nawet będą dyrektorzy szkół.
Tak jest, dokładnie. Zresztą szkoły to też jest dobry przykład tego, jak w pewien sposób słusznie orzecznictwo poszerzało te prawo. I również te jednostki organizacyjne, jak szkoły, również zostały objęte obowiązkiem udzielania informacji publicznej. Natomiast to, co oczywiście pani tutaj wspomniała odnośnie tych oświadczeń majątkowych, to jest jak najbardziej przejaw w pewien sposób naszej kontroli społecznej nad tymi ważnymi osobami i też jest również formą jakiejś udzielania informacji publicznej, no bo tak naprawdę dotyczy to tych osób publicznych i tego, jaki oni majątek posiadają. Ja jeszcze wspomnę taką istotną rzecz, że dość mocno był zarysowany taki spór, czy notatki, takie dokumenty wewnętrzne, czyli jakieś zapiski w notatniku albo maile, które krążą pomiędzy pracownikami i wydziałami, są informacją publiczną i tutaj uznano, że te informacje nie są informacjami publicznymi, bo one dopiero służą wytworzeniu takiej informacji, czyli ten efekt końcowy tej informacji, czyli jakieś stanowisko, jakaś uchwała, jakaś decyzja, to jest dopiero informacja publiczna i to, co przyczynia się, czyli takie robocze, można powiedzieć w ten sposób, wymiana korespondencji robocza jeszcze tą informacją publiczną nie jest. To też był taki dość mocny spór, jeśli chodzi o to, jak to rozumieć. Dopiero ten efekt końcowy.
Myślę, że to mogą być scenariusze na filmy fabularne o charakterze sensacyjnym, bo rzeczywiście, jeśli poweźmiemy, jak to mówią prawnicy, pewną wiedzę na jakiś temat i on się nam wyda ważny, społecznie ważny, niebezpieczny, że o czymś powinniśmy poinformować, a nie możemy, no to jesteśmy w dylemacie.
Dokładnie. No mamy tak naprawdę jakąś szczątkową informację, gdzieś ktoś komuś coś szepnął, tak, pod sklepem, jak to się mówi, no i właściwie tak moglibyśmy z takim stanem tej informacji zostać i nic nie wiedzieć, tak? No i to jest właśnie cały clue tego prawa, tak? Że my możemy usiąść przed komputerem albo usiąść sobie w domu i na kartce papieru albo mailową zapytać o to. I musimy uzyskać taką informację. Więcej, nieudzielenie takiej informacji, tak jak wspomniałem o tym, jest zagrożone karą grzywny przez sąd administracyjny, może nałożyć karę grzywny i też nawet jest odpowiedzialność karna. Jest przewidziana grzywna, kara ograniczenia, pozbawienia wolności lub pozbawienia wolności właśnie za nieudzielenie takiej informacji publicznej. Także to jest w tej chwili, można powiedzieć, takie no, fundamentalne prawo i zagrożone pewnymi sankcjami.
No to cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć, żeby pamiętać o tym, że mamy takie prawo.
Tak jest. I to no nie mogę powiedzieć, że zachęcam, tak? No ale proszę po prostu o tym pamiętać, jeśli zdarzą się takie sytuacje, że chcecie Państwo coś dowiedzieć, rozstrzygnąć, uzyskać jakieś informacje, macie wątpliwości albo planujecie jakieś, krótko mówiąc, swoje inwestycje. Gdzieś zamierzacie Państwo rozpocząć jakąś inwestycję budowlaną. To właśnie ta ustawa daje nam taką możliwość, żeby takie informacje uzyskać i warto czasem pytać, żeby później być, że tak powiem, mądrzejszy i nie czekać na jakąś szkodę, która gdzieś tam się pojawi w naszej sytuacji.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówił radca prawny, mecenas Przemysław Sztejna.
Dziękuję Państwu, dziękuję.
Dzisiejszą audycję zrealizował Andrzej Gruszka. Bardzo dziękuję za współpracę. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.